Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Witam wszystkich na kolejnym live. Jest dzisiaj 17 marca 2026 roku. Jesteśmy w połowie trzeciego tygodnia wojny Izraela i Stanów Zjednoczonych toczonej przeciwko Iranowi. Witam wszystkich serdecznie na czacie i przedstawiam, jaki jest plan na dzisiaj. Otóż, drodzy Państwo, wczoraj mieliście wieczorem znakomity odcinek z Pawłem Jeżowskim, który bardzo Państwu polecam, o ekonomicznych skutkach wojny. Obejrzyjcie koniecznie. Teraz tak, dzisiaj jest live, jest wtorek, więc jeżeli nic się nie wydarzy, to jutro spotkamy się na kolejnym live o 12. Dzisiaj nie będzie odcinka wieczorem, natomiast już zapraszam wszystkich do Krakowa w sobotę. Wszystkie szczegóły są na moim X-ie i na wszystkich mediach społecznościowych. Razem z panem profesorem Góralczykiem i z Andrzejem Kochutem o 19 w Centrum Konferencyjnym ICE będziemy dyskutować o wojnie w Iranie w kontekście rywalizacji wielkich mocarstw. Dzisiaj ważne wydarzenia, bo Izrael twierdzi, że zabił człowieka numer dwa w Iranie, czyli Aliego Larijaniego. Mamy wielki pożar na USS Ford. Mnóstwo innych ważnych informacji, no ale na czele spekulacje medialne na temat wysłania polskiego okrętu wojennego Czerniecki i polskich komandosów do Iranu. Także to jest chyba najbardziej sensacyjne z informacji dzisiejszych. Dzieje się bardzo, bardzo, bardzo dużo. Witam panią Monikę, witam wszystkich naszych patronów. Mamy już prawie 2000 widzów na czacie. Także, drodzy Państwo, ruszajmy z koksem, bo dzieje się naprawdę bardzo, bardzo dużo. Najpierw jakieś pół godzinki, może troszkę dłużej przedstawię to, co się dzieje, a potem oczywiście tradycyjnie, jak w trakcie naszych live'ów, pytania. Jeżeli będziecie jakieś mieli, to chętnie odpowiem. Ale króciutko jeszcze, zanim przejdziemy do rozmowy, to kciuki. Kciuk dla militaria.pl, sklepu, w którym kupicie wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo wam i waszym rodzinom. Bądź gotowy zawsze. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi szczytną akcję Czytamy dla Fundacji Rock'n'Roll Wygraj Życie. Kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej, suplementów, diety Kajak KFD. I oczywiście pozdrawiamy naszego partnera strategicznego Pomelo, czyli dietę pudełkową, która... Dzięki temu, że bierze na siebie gotowanie, wy macie więcej czasu na historię realną. No i oczywiście pamiętajcie, kochani, o tygryskach, które wam wczoraj polecałem. Tygryski są do kupienia w księgarniach i w Biedronce. Naprawdę fantastycznie, że Bellona tą starą, znaną nam z dzieciństwa serię uruchomiła. Suso, dzięki za wsparcie. Lecimy. Drodzy Państwo, miałem zacząć, kiedy szykowałem się do tego live'a, od tych informacji o Polsce i o polskim okręcie, który i komandosach, którzy według spekulacji medialnych mogą trafić na Bliski Wschód, no ale oczywiście wszystko zmieniła wiadomość z ostatniej chwili. Izraelski minister obrony, Izrael Katz, poinformował, że w nocnym uderzeniu na Teheran, uderzeniu lotniczym dokonanym przez siły powietrzne Izraela, zginął człowiek numer dwa w reżimie ajatollahów, czyli słynny Ali Alarijani, sekretarz Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Wcześniej on pełnił rozmaite funkcje państwowe, był w Korpusie Strażników Rewolucji, jest uznawany za szefa wywiadu, czyli też jest szefem wywiadu służb irańskich, był marszałkiem Sejmu, takim odpowiednikiem, powiedzmy. No ale przede wszystkim był to człowiek, podkreślam, jeżeli to jest prawda oczywiście, bo zaraz powiem, co na to Irańczycy. I w ogóle to, co teraz mówię, jest oczywiście aktualne w tym momencie, czyli jest 12:10, kiedy robimy tego live'a. Wiecie, że sytuacja jest bardzo rozwojowa. Ale kluczowa sprawa jest taka. Otóż on nazywany był w ostatnich dniach menadżerem kryzysowym. To znaczy to był człowiek, który po eliminacji w pierwszym dniu wojny Chameneiego, głównego przywódcy ajatollahów, ogarnął reżim, zapanował nad kryzysem i dzięki jego sprawnemu zarządzaniu reżim miał przejść do kontrataku, który obserwujemy już od blisko 3 tygodni. I teraz tak, według tutaj izraelskich danych to może być, czy też wypowiedzi komentatorów izraelskich, absolutnie przełomowy moment, może wystąpić coś, co oni określają mianem leadership vacuum, czyli wakum przywództwa, bo tak, Mocztaba, formalny przywódca Iranu, jak wiecie, jest w moskiewskim szpitalu, o czym wczoraj informowałem, z połamanymi nogami, z pokiereszowaną twarzą, w związku z tym on może tylko formalnie sprawować swoją funkcję, więc uznawany był właśnie Larijani za szefa, za głównego tutaj organizatora oporu irańskiego. Czekamy na potwierdzenie. Na razie, krótko po tej informacji, którą podali Izraelczycy, na profilu na Twitterze Larijaniego pojawił się tweet, w którym Larijani, jak gdyby nigdy nic, składa życzenia rodzinom marynarzy irańskich, którzy zginęli w amerykańskich atakach. Rozumiem, że to jest sygnał, słuchajcie, ja żyję, wszystko ze mną okej, no ale z drugiej strony to nie jest żaden dowód, no bo ktoś pewnie mu prowadzi tego Twittera. Nie wiem, o co chodzi, zobaczymy, sprawa się powinna wyjaśnić. Przypominam, że już niektórzy też premiera państwa położonego tam, gdzie chce, dwa dni temu składali do grobu, a on pojawił się w kawiarni, cały zdrowy, uśmiechnięty i machał swoim fanom, robiąc sobie selfie. Także wstrzymajmy się, jeżeli by to była prawda, że Larijani nie żyje, no to oczywiście bardzo duży sukces Mossadu, bo przecież samo uderzenie to jest nic. Kluczowe jest to, że jego wytropili, jak podają izraelskie źródła, w jakimś mieszkaniu w Teheranie, w którym się ukrywał, ale jak wiecie, tam jest bardzo dużo agentów Mossadu i prawdopodobnie któryś go wyśledził i przekazał dane do uderzenia Izraelczykom, a reszta to już jest tylko wykon. Możemy zobaczyć zdjęcie na izraelskich kanałach oficjalnych premiera Benjamina Netanyahu, który siedzi przy telefonie, obok niego nachylony nad nim tak usłużnie jakiś generał i jest podpis. To jest moment, w którym Benjamin Netanyahu wydaje rozkaz o zabiciu Larijaniego. No i Izraelczycy jeszcze mówią, jest to największe i najważniejsze uderzenie od 28 lutego, od pierwszego uderzenia, które zdekapitowało reżim. Drodzy Państwo, tak jak mówiłem, nie jestem jakimś wielkim fanem reżimu ajatollahów, ani mi brat, ani swat ten Larijani, natomiast pamiętacie pewnie, że był taki film z Timothy Daltonem w ramach serii o przygodach Jamesa Bonda, License to Kill, licencja na zabijanie. I tam była sprawa prosta, Bond ma dwa zera przed swoim numerem 007 i od królowej brytyjskiej dostał licencję na zabijanie. Kto dał Netanyahu licencję na zabijanie przywódców Iranu? Ani ta wojna nie ma zgody ONZ-u, Rady Bezpieczeństwa ONZ, jest to w świetle prawa międzynarodowego nielegalna agresja, a oni jeszcze wydają rozkazy zabijania irańskich przywódców, po prostu pozbawiania ich życia, nie wysuwając wobec nich żadnych oskarżeń, ani no oczywiście nie stawiając ich przed sądem. Jak zabili Saddama Husajna, no to przynajmniej zrobili tam jakąś bardziej lub mniej pozorowany proces. I teraz tak, cała ta sprawa jest dla mnie bardzo prosta, to znaczy dlaczego Izrael zabija kolejnych przywódców i dowódców i kluczowych polityków w Iranie? Dlatego, że może, bo drodzy Państwo, prawo międzynarodowe nie ma żadnego znaczenia, liczy się tylko siła. Nie ma żadnych wątpliwości, że gdyby Iran miał takie zdolności, to by też wysłał na tamten świat obu przywódców państw, które zaatakowały Iran. No po prostu nie może. W związku z tym jest to kolejny dowód, drodzy Państwo, że prawo międzynarodowe nie ma żadnego znaczenia, liczy się tylko siła i zdolności. To znaczy Izrael może to zrobić, no to to robi. Iran nie może nic zrobić, przynajmniej na razie Bibiemu, no to tego nie robi. No także jest to taka, powiedziałbym, kolejna brutalna lekcja tego, w jaki sposób, jakimi prawami rządzą się stosunki międzynarodowe. Wyobraźcie sobie, gdyby sytuacja była odwrotna, gdyby jakiś dron irański pozbawił życia amerykańskiego albo izraelskiego przywódcę, no to wiecie, co by było. Terroryzm, straszni terroryści, potworni islamiści, jak oni tak mogli, to jest nie fair, to jest niezgodne z prawami wojny, bo od wojowania są żołnierze. No jak widzicie, miejsce patrzenia zależy od miejsca siedzenia. Izraelowi wolno wszystko, bo po prostu może to zrobić i wszyscy mogą mu naskoczyć, póki ma tak silne plecy w Waszyngtonie. To jest pierwsza sprawa. Druga informacja bardzo ważna, to nie było jedyne udane uderzenie izraelskie. Izraelczykom udało się również dopaść, uwaga, bardzo ważnego faceta, otóż Gola Mreze Soleimaniego. Jest to szef Basidżu. Basidż to jest taka no, paramilitarna struktura, taka milicja bym powiedział, powstała na początku lat 80. po rewolucji islamskiej w Iranie, no, która jest odpowiedzialna rzeczywiście tam za wiele paskudnych rzeczy. Razem z nim zginął jego zastępca i w ogóle Tuzin, uwaga, Tuzin, jak podają izraelskie źródła, wysokich oficerów zarówno tego ruchu Basij, jak i Korpusu Strażników Rewolucji. Co ciekawe, zginęli w namiotach w jakimś, na pustyni, w jakimś tymczasowym obozowisku, które rozbili właśnie, żeby uniknąć izraelskich rakiet w kluczowych miastach. Słuchajcie, już prawie 5000 widzów, wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie witam. Dodajmy, ja teraz mam przed sobą, otwieram komunikat izraelskich sił wojskowych, Israeli Defense Forces, i teraz tak, oni uderzyli w 3 punkty dzisiaj w nocy, w Teheran, i tam uderzyli w centra dowodzenia i centra dronowe, rakiety balistyczne i obronę przeciwlotniczą. Podobno wszystko już było rozwalone dawno, no nie wiem, jak to jest możliwe. Drugie uderzenie poszło w miejscowość Siraz, gdzie uderzono w wewnętrzne siły bezpieczeństwa i również w rakiety balistyczne. I trzecie uderzenie Tabriz, i tam też obrona przeciwlotnicza została zniszczona, co pozwoli jeszcze bardziej, to jest komentarz już izraelskich sił obronnych, wzmocnić panowanie w powietrzu Izraela, który, jak wiecie, lata sobie te samoloty nieniepokojone nad Iranem i robią co chcą, i oczywiście zapewnić bezpieczeństwo państwu Izrael. Także no rzeczywiście to są te wiadomości z ostatnich dni, które, przepraszam, z ostatnich godzin i minut, które wydają mi się kluczowe. No i trudno się akurat z Izraelczykami w tej sprawie nie zgodzić, że jest to wydarzenie absolutnie, chyba rzeczywiście najważniejsze, jeżeli chodzi o strukturę władzy w Iranie, i najpotężniejszy cios od zabicia Chameneiego, a może nawet jeszcze potężniejszy, bo przez ten Chamenei był starszym panem, tam nie wiem, 70 parę czy 80 lat miał, w związku z tym i tak rządził prawdopodobnie ten Larijani ze współpracownikami. Czyli być może, mimo że Larijani był człowiekiem numer 2 w hierarchii i irańskiego reżimu, to jest nawet ważniejsze niż zabicie Chameneiego. Dodam, że Larijani urodził się w 1958 roku. Także tak, drodzy Państwo, na pewno kolejny triumf Mossadu i kolejny triumf izraelskich sił, które pokazały swoją absolutną dominację i to, że po pierwsze zinfiltrowały Iran, a po drugie mogą robić w tym Iranie co chcą. Dobrze, to teraz już przechodzimy do tematu, który przed zabiciem, czy też zobaczymy jeszcze, Larijaniego miał być tematem numer jeden, czyli wątki polskie. Ja się powołam, drodzy Państwo, na media, między innymi o tym pisze Wirtualna Polska, ale zacznijmy od przypomnienia w ogóle sytuacji. Trump domaga się w coraz bardziej desperacki sposób pomocy od swoich sojuszników, żeby wyciągnęli go z kabały, i konkretnie do czego on ich potrzebuje, prosi państwa europejskie, żeby przysłały swoje okręty i również siły specjalne do opanowania kryzysu w cieśninie Ormus. Przypominam, jest to zablokowana przez Irańczyków cieśnina, przez którą przechodzi 20% czy troszkę mniej światowej ropy. No i teraz tak, nikt się do tego nie pali, no bo wiadomo, że skoro potężna amerykańska marynarka wojenna nie może tego zrobić, bo się boi tam wpłynąć w tą cieśninę, bo dostanie dronami, rakietami i potopią się te statki, no to próbuje Trump wkopać w to Europejczyków, z którymi w ogóle nie konsultował przecież swojej operacji, a teraz jak trwoga, to do Boga. No ale co się dzieje? Według, uwaga, potwierdzają się moje obawy z wczorajszego live'a, według Wirtualnej Polski, mam teraz przed sobą jeden z tych artykułów, uwaga, jak wynika z naszych informacji, uwaga Stanów Zjednoczonych kieruje się nieoficjalnie również na Polskę. Chodzić może o dwie rzeczy: zdolności polskiej marynarki wojennej do rozminowywania akwenów wodnych oraz nasze siły specjalne. Jeżeli chodzi o nasze siły specjalne, od tego zacznijmy, no to rozumiem, że miałyby trafić albo na tą słynną wyspę Hark, którą Amerykanie być może będą próbowali opanować, albo na wybrzeże cieśniny Hormuz, żeby tam zneutralizować wyrzutnie ziemia, woda, jakieś, nie wiem, też punkty wysyłania dronów, na przykład jakieś porty polowe, z których drony pływające również wypływają na zatokę i uderzają w próbujące pokonać ją tankowce. Jeżeli chodzi o okręt, jaki miałby zostać wysłany, to tutaj Wirtualna Polska podaje więcej szczegółów. Otóż jest coś takiego jak Standing NATO Mine Countermeasures Group 1, natowski zespół tarczy przeciwminowej. I dowodzi nim Polak, komandor Kacper Sterne, a okrętem flagowym, czytamy w Wirtualnej Polsce, tego całego zespołu jest ORP kontradmirał Ksawery Czernicki, który ma ze sobą doświadczenia już na Bliskim Wschodzie i on kieruje grupą, w którą jeszcze wchodzą okręty przeciwminowe niemiecka Fulda i holenderski Schiedmann. I ta grupa to jest taka grupa natychmiastowego reagowania. Jeżeli byłaby zgoda na użycie artykułu 5 NATO, czytamy w Wirtualnej Polsce, lub inna procedura pozwalająca uruchomić siły sojuszu, to te okręty mogłyby być błyskawicznie przerzucone w rejon Zatoki Perskiej. No i oczywiście dla Polski rodzi to poważny dylemat, to jest jasne. I posłuchajcie, tymczasem Trump i jego administracja naciskają na NATO, strasząc ograniczeniem pomocy dla tych, którzy nie zadeklarują pomocy z kolei dla Amerykanów. Dodam od siebie jedną rzecz, dzisiaj jest inna informacja, że Rubio wysłał specjalny okulnik do wszystkich ambasadorów Stanów Zjednoczonych w krajach europejskich, aby zaczęli naciskać na rządy sojusznicze, żeby wysłały jakieś wojska. Więc jak rozumiem, no pan Rose, który już o nim dużo mówiliśmy, pamiętacie tego naszego ambasadora, czy też namiestnika imperium nad Wisłą, na pewno takie polecenie również dostał w tajnej depeszy od Rubio, albo nie tajnej, no bo wyciekła, więc polski rząd może spodziewać się presji, żeby ten okręt, o którym mowa, plus komandosów wysłać na Bliski Wschód. Dobrze, czytamy dalej. Ale do tej pory ani przedstawiciele Stanów Zjednoczonych, ani instytucje NATO nie zwracali się jeszcze do MON oficjalnie, to jest pocieszająca informacja, w sprawie ewentualnej możliwości wykorzystania polskich sił i środków. To jest fragment odpowiedzi na pytanie Wirtualnej Polski przesłany przez nasze Ministerstwo Obrony. No co nie zmienia faktu, że ambasador USA przy ONZ mówi, że Ameryka nawet nie zachęca, ona żąda wysłania tych okrętów. I tutaj jeszcze dodam ciekawostkę, że może się okazać, pisze portal, że w zainteresowaniu Waszyngtonu będzie właśnie ORP Ksawery Czernicki, bo jednostka ma już doświadczenie na Bliskim Wschodzie podczas wojny w Afganistanie. W ramach operacji Enduring Freedom nasz okręt wchodził w skład amerykańskiej 5. flotyly i pływał po wodach Oceanu Indyjskiego, a w 2003 podczas inwazji na Irak Czernicki operował w rejonie ujścia Eufratu i był bazą wypadową dla sił specjalnych, odegrał rolę w zajęciu jednego głębokowodnego portu Iraku, jedynego Umm Qasr przez żołnierzy Grom. A, widzicie, wtedy misja zakończyła się pełnym sukcesem. To jest jakaś tarcza przeciwminowa. Dobrze, tyle drodzy Państwo, jeszcze tutaj dodam, że jeszcze są jakieś polskie jednostki, ORP Drużno i ORP Hańcza, co to trałowce służące do poszukiwania i zwalczania min i one również mogą się znaleźć w orbicie zainteresowania Stanów Zjednoczonych. Przepraszam za tyle szczegółów, ale to jest ważne, bo to dotyczy nas, Polski, to są nasze okręty, które mogą zostać wysłane na nie naszą wojnę. Po co Trump chce tam okrętów europejskich? Mówiliśmy o tym w odcinku z panem Pawłem Jerzowskim wczoraj, który jest to jasne, jest to oczywiste. Skoro Amerykanie nie chcą tam tonąć, nie chcą, żeby ich okręty tonęły, no to niech wezmą to na klatę sojusznicy. W związku z tym jest to ewidentna próba władowania nas na nomen omen minę. No co tu dużo mówić, ja bym powiedział nie. Powiedziałbym, że mamy swoje zobowiązania, jesteśmy na wschodniej flance NATO i nie ma mowy, żeby w coś takiego się ładować. Jak na razie zarówno prezydent, jak i minister Sikorski, czyli prezydent Nawrocki, minister Sikorski mówią, jak dobrze rozumiem ich słowa, że to nie wchodzi w rachubę, ale wiecie jak to jest. No, jak presja zacznie się zwiększać, no to będzie być może polskie politycy znajdą się w bardzo trudnej sytuacji, no bo Amerykanie mogą ich po prostu szantażować, tak jak Trump szantażuje sojuszników, albo nam pomożecie w ciśnieniu Ormus, albo my wam nie pomożemy w walce z Rosją. I teraz tak, tu jest jeszcze bardzo ważna jedna informacja. Ja jestem przeciwnikiem oczywiście wysyłania tych polskich wojsk, nie chcę, żeby Polacy ginęli na tej absurdalnej wojnie, Natomiast chcę być wobec Was uczciwy, drodzy widzowie, i przedstawię również argumenty osób, które uważają, że trzeba to rozważyć. Częsty gość historii realnej, Marek Budzisz, opublikował posta, w którym poinformował, że mamy obecnie 3 nowoczesne niszczyciele min. 4. jaskółka przechodzi próby i pan Marek uważa, że jeden z nich należałoby rozważyć, czy by nie wysłać na Bliski Wschód, ponieważ mamy tam interesy. Gaz z Kataru, nawozy dla naszego rolnictwa, bardzo ważne, no i oczywiście ropa z Arabii Saudyjskiej i z innych krajów. I teraz tak, pan Marek zwraca uwagę, że Niemcy stanowczo odmówili wysłania swoich okrętów Trumpowi, więc my moglibyśmy wysłać i wtedy nasza postawa byłaby zupełnie inna wobec Niemiec, co z kolei wzmocniłoby naszą postawę wobec Stanów Zjednoczonych przed nadchodzącym szczytem w Ankarze. Tyle pan Marek Budzisz. Jest to pogląd, który chciałem też Państwu przedstawić, żeby pokazać, że to nie jest takie jednostronne. Ja natomiast oczywiście jestem przy swoim zdaniu, uważam, że tam płynąć nie powinniśmy, a Niemcy dużo rozsądnie postępują, nie ma powodu, żeby w ramach rywalizacji o łaski imperatora Donalda Trumpa między Berlinem a Warszawą narażać naszych żołnierzy na niebezpieczeństwo. Także oczywiście przedstawiam Państwu stanowisko Marka Budzisza, którego bardzo szanuję, ale będę obstawał przy swoim, ale dyskusja bez wątpienia trwa. Napiszcie w komentarzach, co o tym wszystkim sądzicie. Dobrze. O, proszę bardzo, dostaliśmy wsparcie chyba ze Stanów, bo widać po walucie, od Uniwiller 1 IP2GR. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję za to wsparcie. A my wracamy, drodzy Państwo, do przeglądu najważniejszych informacji. Dobrze, o Rubio już Państwu powiedziałem. Dobra, teraz tak. Był, pewnie Państwo widzieliście, że przemknęła taka wiadomość o pożarze na lotniskowcu USS Ford. To jest jeden z 2 lotniskowców, który znajduje się obecnie w basenie szeroko pojętym Bliskim Wschodzie i bierze udział w operacji wymierzonej w reżim ajatollahów. On ma oznaczenie VN78 i ten pożar według amerykańskich źródeł to była jakaś mało ważna zaproszenie ognia w pralni na tej jednostce. W związku z tym uznałem, że taka pierdoła, nawet nie warto, żebym wam o tym mówił. Teraz okazało się, amerykańska prasa dotarła do tych szczegółów tej sprawy i co się okazało? Nieprawda. Otóż rzeczywiście zaczęło się od małego pożaru w pralni, ale żywioł zaczął się natychmiast rozprzestrzeniać po całym okręcie, czy też po jego części. I teraz uważajcie, o skali tego, co tam się działo, może świadczyć to, że gaszono pożar 30 godzin. 30 godzin nie mogli ugasić tego pożaru. Uwaga, 2 lub 3 marynarzy zostało ciężko rannych, jak rozumiem, poparzonych w tym wszystkim. Kilkuset doznało zatrucia płuc w wyniku wdychania dwutlenku węgla i 600 koi się spaliło, kajut, w których znajdowały się koje 600 marynarzy, którzy teraz muszą spać, jak czytamy w amerykańskich mediach, na stołach, podłogach i w korytarzach, bo po prostu spaliły się miejsca, w których oni spali. W związku z tym zobaczcie, kolejny przypadek, w którym Amerykanie sami sobie robią krzywdę, to znaczy ten potężny okręt wojenny stanął w płomieniach na skutek jakiegoś zapruszenia ognia, nie mogli sobie z tym poradzić. Jak rozumiem, zmniejszyło to jego możliwości bojowe przez te 30 godzin, są ranni, są poparzeni. Media spekulują, że być może to się wzięło stąd, że on już od 10, drodzy Państwo, 10 miesięcy jest w misji. Nikt nie wrócił do domu, w związku z tym ci ludzie są już po prostu, mają zszargane nerwy i są wymęczeni. Sprawdziłem dla Was ten USS Ford i słuchajcie, co wyczytałem. Jest to najdroższy zbudowany w całej historii lotniskowiec. Kosztował między 13,3 a 14, uwaga, miliardów dolarów i go skopcili. Prawie prawie się nie spalił. Dlaczego mówię, że to jest kolejny przypadek, że Amerykanie sami sobie robią krzywdę? Przypomnę, że latające cysterny się zderzyły, jedna się rozbiła i poległo sześciu amerykańskich żołnierzy. Na skutek jakiegoś błędu obrony przeciwlotniczej stracili 3 F-15 w Katarze. W związku z tym czasami Irańczycy nie są potrzebni do tego, żeby Amerykanie się potknęli o własne nogi. O czym to świadczy? Ja bym nie wyciągał tu daleko idących wniosków, jest to bardzo skomplikowana operacja i oczywiście nie jest tak, że machina wojenna jest jakaś super niezawodna. Zawsze może się coś zdarzyć i niestety Amerykanom takie wpadki się zdarzają. Kiedy mówimy o tym katarskim, to było w pierwszym dniu wojny, prawda, czy w drugim, kiedy spadły 3 F-15 zostały zestrzelone nad Katarem. Były różne spekulacje. Pamiętacie, jak robiliśmy live'a, to się wydawało, że to zrobili Irańczycy, a potem się okazało, że to zrobili Katarczycy, a konkretnie pilot FA-18C Hornet. Już on ma ksywę prześmiewczą, duch Kataru, żeby na zasadzie ducha Kijowa, czyli słynnej legendy o pilocie, który nad Kijowem w lutym 22 roku tam nastrącał tych rosyjskich samolotów. No ale co się teraz okazało? Słuchajcie, ten facet dostał zarzuty prokuratorskie, ten pilot, uwaga, za zbrodniczą lekkomyślność. To znaczy, jak rozumiem, troszkę był trigger happy, tak? Jak mówi Jacek Bartosiak, czyli miał ochotę strzelać, zobaczył te statki powietrzne na swoim radarze i zestrzelił 3 F-15, czyli jak rozumiem mógł się domyślić, że to są maszyny nie irańskie, tylko amerykańskie. No ale z drugiej strony wcześniej mieliśmy informację, że to stanowiska obrony przeciwlotniczej na ziemi w Katarze źle przekazały mu identyfikację tych celów, bo zawiódł system swój obcy. W związku z tym on tylko wykonywał rozkazy. Sprawa się wyjaśni, no ale przyznacie, że jest bardzo, bardzo interesująca. Przypominam, że tam się nikomu nic nie stało, tych pilotów, sześciu chyba, w tym kobiety się katapultowali. Teraz tak, co też ciekawego dzieje się na Bliskim Wschodzie? Cena ropy jak powyżej $100 oczywiście za baryłkę, co doprowadza nie tylko do szału Arabów, którzy są wściekli na Amerykanów, że wywołali wojnę, za którą cenę, bo Trump ma świetny humor, zaraz o czym powiem wam, mojego dziwacznej konferencji. Trump się świetnie bawi, a oni cierpią. Wspominałem już państwu o tweetach Mateusza Ducha, który analizuje w interesujący sposób tą wojnę, często od strony statystyk. I cóż dzisiaj napisał? Napisał tak, posłuchajcie. Kraje Zatoki Perskiej, jeśli nie zakończy się szybko blokada cieśniny, czyli Arabia Saudyjska, Katar, Kuwejt, Bahrajn, Irak i Zjednoczone Emiraty Arabskie zaliczą duży spadek PKB od kilku do kilkunastu procent. Według Goldman Sachs Katar i Kuwejt mogą odnotować spadek PKB 14% w tym roku, jeśli wojna potrwa do końca kwietnia. Arabia Saudyjska zaliczy spadek 3%, Zjednoczone Emiraty 5%, Katar 10-15%, no bo tam gaz. W tragicznej sytuacji jest Bahrajn, który jest zadłużony ponad uszy i ma duży deficyt budżetowy, czytamy u pana Ducha. Bahrajn ma dług publiczny na poziomie 146% PKB, więc ta wojna może puścić ten cały Bahrajn z torbami. No to może tyle, jeżeli chodzi o te dane. Jest to, jak państwo widzicie, no bardzo, 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 bardzo niepokojące, no bo Arabowie czują się po prostu wystrychnięci na dudka przez Amerykanów. Zrobili sobie jakąś wojenkę, a my płacimy za to cenę. Także te oficjalne dane, że tam Ameryka kosztowało to 25 miliardów wystrzelonej broni i benzynie, to jest nic, bo pamiętajcie, że koszta tej wojny to też będą straty amerykańskich sojuszników, między innymi w PKB czy zyskach z ropy, no bo przecież wydobycie się znacznie zmniejszyło. Także trudno się dziwić, że szejkowie są wściekli. No dobrze, to może jak już o tym rozmawiamy, to pogadajmy sobie, drodzy państwo, też o tym, co robi Trump. Wczoraj Trump był głównym bohaterem naszego live'a. Jego kuriozalne tweety wam cytowałem. Tym razem Trumpinio wystąpił na konferencji prasowej, nawet dwóch czy trzech zdążył w międzyczasie i opowiada tak nieprawdopodobne rzeczy. Kilka dla was przygotowałem. Otóż Nikt nie mógł przewidzieć, że te kraje zaatakują, przepraszam, że Iran zaatakuje nasze bazy w regionie i kraje, na których te bazy się znajdują. Ręce nie mają gdzie opadać. To znaczy, nie tylko wywiad amerykański informował Trumpa, że dokładnie tak będzie, to są doniesienia z dzisiaj, z amerykańskich mediów, że na briefingach wywiadowczych Trump otrzymywał te informacje, no może, że tak powiem, przespał je albo nie uważał, nie mogąc się skupić, ale już dosyć tych złośliwości, bo uwaga, drodzy Państwo, to nie wszystko. 9 dni przed atakiem, czyli 19 lutego 2026 roku, Iran, słuchajcie, zgłosił, napisał specjalny list. List do ONZ-u, w którym w jasny sposób powiedział, właśnie go przeczytałem, ten kluczowy fragment, że w przypadku amerykańskiej agresji wszystkie cele na terenie, amerykańskie cele na terenie Zatoki Perskiej będą legitimate target, czyli usprawiedliwionym celem. Jeżeli zostaniemy zaatakowani, uderzymy w wasze bazy. To jest oficjalny list ze wszystkimi stemplami, nie mogę wam go teraz pokazać, jest u mnie na X-ie, ze wszystkimi stemplami rządowymi Iranu. W związku z tym oczywiście, że było to z góry wiadomo i Trump opowiada jakieś nieprawdopodobne androny. I teraz uwaga, powoduje to, mówiłem wam o tej frustracji szejków. Proszę bardzo, tu jest taki fragment. Hamad Bint Yassin, to jest jakiś ważny doradca rządu katarskiego, mówi, jeszcze dokłada do tego, kraje Zatoki Perskiej ostrzegały Donalda Trumpa, że taka wojna doprowadzi do katastrofy. Mimo to wywołał ją bez żadnego zastanowienia albo przygotowania planu B, prawda? Wszystko miało pójść idealnie. Mimo naszych ostrzeżeń, jak tutaj piszą Katarczycy, Iran nie podda się Ameryce i Izraelowi, a to z kolei spowoduje wielką wojnę na wyniszczenie, która dotknie nas wszystkich, bo uwaga, Iran nie ma nic do stracenia. Także zobaczcie, z trzech źródeł Trump miał ostrzeżenia, że tak będzie. Własnych źródeł wywiadowczych i własnych generałów, od swoich sojuszników w Zatoce Perskiej arabskich i trzy, sam Iran go przed tym ostrzegł. A teraz mówi na konferencji prasowej w rozbrajający sposób, ja nie spodziewałem się tego, nikt tego nie przewidział. Tam takie jest określenie, żaden ekspert nie mógł przewidzieć tego, co się stało. No cały Trump oczywiście. Teraz tak, najbardziej kuriozalnym fragmentem tej konferencji jest następujące stwierdzenie. To jest po prostu nie fair. Myśmy przecież wygrali tą wojnę, oni nie mają prawa robić tego, co robią. Wyobrażacie sobie coś takiego? On uważa, że wygrał wojnę i złości się i denerwuje na Irańczyków, że śmiał się bronić i stawiać dalej opór. No bo on jest przekonany, że wygrał. No to w ogóle co się dzieje? Skąd ta blokada ciśniny Ormus? Skąd te pociski? Zostawię po prostu to bez komentarza. Kolejna sprawa. Spoko, spoko. Europejczycy, przyjdźcie nam na ratunek. Nie macie się czego bać, bo po naszych potężnych uderzeniach Iran stał się papierowym tygrysem. I powtórzył to dwa razy. Papierowym tygrysem. Komentarz ode mnie, no to jak to jest papierowy tygrys, to po co potrzebna, panie prezydencie, pomoc Europejczyków, skoro to jest papierowy tygrys, to dlaczego najpotężniejsza marynarka wojenna świata i siły zbrojne US Army i Korpus Piechoty Morskiej nie może tego papierowego tygrysa zwinąć jak kawałek papieru i rzucić. No, jednak chyba nie jest tak do końca, jak mówi Trump. Ja się uśmiecham, drodzy Państwo, bo to jest tak absurdalne, że trudno nie traktować tego w kategorii żartu. Cóż tam jeszcze Trump opowiada? Aha, jest taka fantastyczna, bo to była taka długa jego wypowiedź, taki monolog i jest taki filmik, na którym są wrzucone fragmenty, że on zapominał, co mówił 3 minuty wcześniej i sam sobie zaprzeczał w kilku sprawach. No ale co jest najciekawsze w tym wszystkim, to jest to, że Trump nie tylko nie czuje, że schrzanił robotę, że to nie był dobry pomysł, ale uwaga, szykuje się do kolejnej wojny. Nie żartuję. Przeczytam wam konkretne tutaj fragmenty, bo to już wymaga przytoczenia. Kuba to piękna wyspa, tam jest świetna pogoda. Będę miał zaszczyt zająć Kubę. niezależnie od tego, czy ją uwolnię, czy nie, biorę ją. Myślę, że mogę z nią zrobić, co zechcę. Jeżeli chcesz znać prawdę, mówi do dziennikarza. Tak, drodzy Państwo, to byłby zaszczyt zdobyć Kubę, mówi na kolejnej konferencji prasowej. W takiej czy innej formie to zrobię. Proszę bardzo. Słuchajcie, coś niebywałego. Oczywiście tak, na Kubie brakuje ropy naftowej, która była z Wenezueli. Trump odciął Kubę od surowców. Tam są jakieś zamieszki. Bardzo byłbym zadowolony z tego, gdyby reżim komunistyczny na Kubie się załamał i Kubańczycy mogliby decydować o swojej przyszłości, gdyby tam była normalna gospodarka wolnorynkowa, a nie ta bida, która tam jest. Ale wydaje mi się, że Trump powinien zakończyć tą wojnę, zanim zacznie kolejną. No tak by przynajmniej wskazywała na to logika. Ale oczywiście to jest Donald Trump, drodzy Państwo. Okej. Mówiliśmy o uderzeniach Izraela, bardzo skutecznych, na te trzy punkty, plus na to obozowisko pustynne, gdzie zginęło kilkunastu wysokich rangą oficerów irańskich, ale oczywiście Iran również atakuje. Atakuje Bagdad, konkretnie amerykańską ambasadę. Widziałem takie filmy absolutnie futurystyczne, jak z Gwiezdnych Wojen. Nadlatują irańskie drony albo pociski nad ambasadę, na tą zieloną strefę w Bagdadzie, gdzie znajduje się olbrzymi kompleks ambasady amerykańskiej, a Amerykanie jakimiś laserami do tego próbują strzelać i zestrzeliwują i innymi pociskami, ale obrona przeciwlotnicza tej ambasady i jej radary zostały bardzo poważnie uszkodzone. To odsyłam do poprzedniego live'a, co to były za systemy, ale one zostały oślepione w dużej mierze, bo Iran, jedna z szyickich milicji w Iraku, która podlega Iranowi, opublikowała zdumiewający film, na którym dron lata sobie, w ogóle nie niepokojony, nad tą ambasadą i kręci kółka. Jest to już drugi taki film, wcześniej pokazali dokładnie ci sami szyici, jak taki sam dron latał sobie nad amerykańską bazą niepokojony. Trochę to jest takie drażnienie się z Amerykanami, zobaczcie, jacy wy jesteście nieprzygotowani na tą wojnę asymetryczną, jakie my mamy zdolności. Jest to, mi się wydaje, że bardzo upokarzające. Wielkie eksplozje w Dausze, kolejne uderzenia na Dubaj, Amerykanie z kolei, to irańskie, tak? Amerykanie z kolei podali informację o tym, że mają już 200 rannych i jak wiecie 13 zabitych. Czyli te straty amerykańskie rosną. Myślę, że część z tych ludzi może być ciężko ranna. I irański reżim opublikował taki tweet, że ta krew jest na rękach Trumpa, że Trump wprowadził, że bardzo współczuje, tam jest taki napis, współczujemy tym rodzinom tych zabitych żołnierzy amerykańskich, no ale to Trump rozpoczął tą wojnę, myśmy tej wojny nie chcieli, w związku z tym została ona narzucona i Irańczykom, ale również narodowi amerykańskiemu. Myślę, że to są takie zagrywki propagandowe, informacyjne reżimu ajatollahów, które jednak trafią na podatny grunt w Stanach Zjednoczonych, gdzie narasta oczywiście wściekłość na Trumpa z powodu tego, że wpakował do kolejnej absurdalnej wojny Stany Zjednoczone, mimo że obiecywał, że tego nie będzie robił. Znowu wysyp po prostu, nawet kilka retweetowałem, zobaczcie na X-ie, takich filmików z Trumpem, czy też jego wypowiedzi, że nie możemy się pakować na Bliski Wschód, to nie są nasze wojny, w cudzym interesie wydajemy miliardy, nasi chłopcy dzielni wracają w trumnach z flagą Stars and Stripes i że to jest skandal i gdyby on był prezydentem, to on by nigdy tego nie zrobił, a jak się okazało, zrobił. Gdy mówimy o tych uderzeniach na Dubaj, pamiętacie, wczoraj 60 dronów, zawieszone kompletnie loty, British Airways odwołało wszystkie loty aż do lata, polskie linie lotnicze też nie latają ani do Dubaju, ani do Tel Awiwu, lotnisko jest oczywiście sparaliżowane, przypominam, jest to jeden z największych portów lotniczych świata, 90 milionów pasażerów rocznie i teraz szejkowie dubajscy są przerażeni, no bo po tym wszystkim Dubaj się już nie podniesie, szczególnie jego rynek nieruchomości. Posłuchajcie, jaką teraz wyczytałem informację. Dubaj rozważa wprowadzenie specjalnych praw na mocy jakichś specustaw, które zablokują możliwość sprzedaży nieruchomości i wycofywania środków finansowych i inwestycyjnych z Dubaju obcokrajowcom. Nie wiem, czy to jest, być może to jest fragment irańskiej propagandy, która chce podważyć jeszcze bardziej wiarygodność Dubaju i spowodować ucieczkę właśnie inwestorów jeszcze większą europejskich z Dubaju, ale jeżeli to jest prawda, no to oznacza, że sytuacja Dubaju, tego raju na ziemi, z którego też korzystało wielu Polaków, polskich instagramerek również, jest zagrożona. No dobrze. Okej, dalej. Dobrze, piłka nożna. Jak wiecie, nadchodzą Mistrzostwa Świata, które odbędą się między 11 czerwca a 19 lipca 2026 roku i gospodarzami będą Kanada, Meksyk i Stany Zjednoczone. Na tych mistrzostwach ma grać drużyna narodowa Iranu, która będzie toczyła swoje mecze z Nową Zelandią, Belgią i Egiptem i z tego co widziałem to w Kalifornii im wypadło. No i oczywiście teraz zgłosili się Irańczycy z oficjalną informacją, prośbą do FIFA, żeby przenieść te mecze z Stanów Zjednoczonych do Meksyku. No bo no wyobraźcie sobie teraz, zaraz dosłownie w czerwcu, drużynę Iranu narodową, przecież hymn trzeba zagrać, tak? Flagę trzeba wywiesić. Wyobraźcie sobie w ogóle, co to byłby za cyrk, gdyby w Stanach Zjednoczonych, w Kalifornii odbywały się takie mecze, powtarzam, z Nową Zelandią, Belgią i Egiptem. No więc myślę, że FIFA się powinna przychylić do tego wniosku, ale oczywiście niektórzy Amerykanie uważają, że skoro Iran jest tak złośliwy i tak się broni przed inwazją amerykańską i nie chce ustąpić Trumpowi, nie chce kapitulować, nie chce oddać swojej ropy Amerykanom, no to może trzeba wyrzucić w ogóle z Mistrzostw Świata drużynę Iranu. Napiszcie w komentarzach na czacie, co sądzicie o takich pomysłach. No, widzicie, wojna toczy się też na takim poziomie. Dobrze, okej. Pytacie bardzo często mnie w tych czatach o tym, co się dzieje na wojnie Pakistanu z Afganistanem. Wczoraj powiedziałem, że skoro nie ma żadnych wiadomości, to to jest dobra wiadomość, to znaczy, że ta wojna też w kluczowym miejscu świata, obok, praktycznie tuż za miedzą wobec Iranu, w jakiś sposób wygasła. No, pomyliłem się, dzisiaj przyszła eskalacja, mamy do czynienia naprawdę z katastrofą totalną, to znaczy jakieś pociski pakistańskie najprawdopodobniej uderzyły w szpital, czy też raczej w klinikę uzależnień dla narkomanów. No bo wiecie, to jest w końcu Afganistan, mak i inne historie, więc zginęło 400 ofiar, a 250 zostało rannych. Afganistan oskarża Pakistan o potworną zbrodnię wojenną, a Pakistan twierdzi, że to kłamstwo, bo oni oczywiście celują tylko w cele militarne. Okej, jakaś czarna seria amerykańskich cystern tankujących, KC-135, jak pamiętacie, dwie się zderzyły w powietrzu, potem pięć zostało w jakiś tam sposób uszkodzonych na lotnisku w Arabii Saudyjskiej. I teraz wczoraj była, dzisiaj w nocy była bardzo dziwna sytuacja. Ci, którzy śledzą ten flight radar, tak, te ruchy samolotów, zauważyli, że kilka takich cystern wróciło do Tel Awiwu do zatankowania, ale jedna krążyła nad Tel Awiwem, nad Morzem Śródziemnym, nie wiem, czy zrzucając paliwo, czy starając się wypalić to paliwo, które ma. No i tak doszło do lądowania awaryjnego i według tutaj niektórych doniesień w jakiś sposób została ta cysterna uszkodzona nad Irakiem na skutek działania, jak dobrze rozumiem, tych sił szyickich w Iraku proirańskich. Jeżeli to jest prawda, no to kolejna cysterna została uszkodzona, wymagać będzie napraw, a to oznacza, że oczywiście mniej ich będzie w powietrzu i możliwości uderzeniowe amerykańskiego lotnictwa troszkę się zmniejszą. Amnesty International wydało oświadczenie w sprawie uderzenia bombami amerykańskimi Tomahawk w tą szkołę. Przypominam, zginęło 175 osób, głównie dziewczynki między 7 a 12 rokiem życia, uczennice tej szkoły. Amnesty twierdzi, że po zbadaniu wszystkich dowodów twierdzi, że doszło do skandalicznego naruszenia prawa wojennego. Amerykanie zachowali się nieostrożnie, nie sprawdzając, czy rzeczywiście, bo pamiętacie, tam była taka historia, że rzekomo ta szkoła miała być częścią jakiejś bazy militarnej i oni nie sprawdzili, tam 5 budynków w lewo, w prawo i trzepnęli w szkołę. Co ciekawe, dwa tomahawki w to uderzyły z odstępem 40-minutowym, więc jak tam się zaczęła akcja ratunkowa, to druga rakieta spadła. No i oczywiście Amnesty International wzywa do wszczęcia uczciwego śledztwa. O, tu jeszcze jedna ciekawa historia. Trump na jednej z tych swoich wystąpień dzisiejszych powiedział następujące słowa. Gram w szachy na wysokim poziomie przeciwko Irańczykom. To są bardzo inteligentni przeciwnicy, mają bardzo wysokie IQ. No tylko ja dodałbym, żeby go przypadkiem nie ograli. Takim gambitem, czy też próbą dania szacha i być może mata będzie próba zajęcia tej wyspy Hark. Na razie w momencie, kiedy mówię te słowa, czyli już prawie pierwsza, no to żadnych ruchów w tą stronę Amerykanie nie zrobili, a przynajmniej nic w tej sprawie nie wiadomo. Jak pamiętacie, 2,5 tysiąca Marines z 31 chyba jednostki ekspedycyjnej płynie na Bliski Wschód na pokładzie USS Tripoli i według przecieków ich celem będzie właśnie zajęcie tej strategicznej wyspy, na której Irańczycy mają, przez którą przechodzi 90% irańskiego eksportu ropy. Byłby to więc taki słaby, czuły punkt reżimu. Dobrze, jeszcze dla Was przygotowałem na sam koniec już przechodzimy do, Boże, jak ile ja gadam, pytań. Są ciekawe dane dotyczące zużycia amerykańskich pocisków. Tego jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Andrew Michta. Przez pierwsze 96 godzin amerykańska, czy też koalicja prowadzona przez Amerykanów, wykorzystała 5197 rozmaitych pocisków 35 typów. To jest 16 miliardów dolarów tylko przez 4 dni. Niesamowite są ilości tego, co oni wystrzeliwują. Z kolei pan Wojciech Kittel, współpracownik Strategy and Future, informuje, drenaż amerykańskich magazynów trwa. W ciągu ostatnich 5 lat wojsko USA kupiło 322 pociski, w tym 57 tomahawków, i to miało być na cały rok fiskalny 26 za 200 milionów dolarów. I to tylko ułamek tego, co zużyto w ostatnich operacjach. Przeciwko Houthi 124 pociski, 24 tomahawki w uderzenie w Isfahan, 168 tomahawków w pierwszych 100 godzinach wojny tej, która teraz trwa. I teraz konkluzja. Tempo zużycia amunicji pokazuje skalę problemu. Produkcja nie nadąża za operacjami. Mało tego, w obliczu kolejnych dni amerykańskiej operacji Pentagon przygotowuje wniosek do Kongresu o dodatkowe 50 miliardów dolarów na wydatki obronne. Sama wojna kosztowała ponad 11 miliardów w pierwszych 6 dniach. Czy wyobrażacie sobie, jakie to są pieniądze? Ja nie wiem, jak Amerykanie wybaczą Trumpowi, jeżeli nie doprowadzi do jakiegoś spektakularnego zwycięstwa w tej wojnie, jak nie obali tego reżimu. No bo okaże się, że te pieniądze, już nie mówiąc o krwi tych żołnierzy, poszły po prostu w piach. No, niebywała sytuacja. Ostatnia wiadomość, bo przecież przedostatnia, Mocztaba się odezwał, przebywający w Moskwie na kuracji najwyższy przywódca Ajatollah Chamenei i powiedział tak, czy też inaczej, odrzucił, to powołuje się na agencję Reutersa, dwie próby mediacji ze strony Stanów Zjednoczonych, które były przez dwóch różnych pośredników podejmowane. Powiedział, że nie chce żadnego zawieszenia broni. Wyście tą wojnę Amerykanie zaczęli i teraz martwcie się, jak ją skończyć. My tego nie zrobimy, nie pójdziemy wam na rękę, nie damy wam wyjść z twarzą z tego. I jednym z tych negocjatorów był podobno Oman. I jeszcze jedna ważna informacja, kochani państwo, a my, Irańczycy w oficjalnym takim swoim oświadczeniu powiedzieli, że owszem, tą wojnę można skończyć, ale muszą mieć gwarancję, że nigdy już nie zostaną zbombardowani, że to nie będzie tak, że Amerykanie pójdą na zawarą z nimi rozejm i za rok, dwa, trzy, cztery znowu ich zbombardują i pomordują im całe kierownictwo przy pomocy bomb i dronów. I powiedzieli, że żeby odstraszyć Amerykanów od tego, chcą im teraz zadać maksymalny ból gospodarczy i militarny w regionie. W związku z tym, mimo oczywiście zmniejszenia się możliwości odwetowych reżimu Ajatollahów, on nie chce zawieszenia broni. W związku z tym, wbrew temu, co mówił Trump wczoraj, jest odwrotnie, przynajmniej jeżeli wierzyć temu oświadczeniu Moktaby i przeciekom dyplomatycznym, które mówią o tych misjach pokojowych Rubio, to Amerykanie szukają wyjścia z sytuacji desperacko, a Iran się trzyma. Dobrze, już przechodzimy do pytań, ale na koniec stwierdziłem, że mówimy o takich no, dosyć strasznych rzeczach, wojna. Nie chcę, żebyście zostawali jakoś przygnębieni po tych moich live'ach, naszych wspólnych, więc na koniec coś zabawnego. Wielka afera z pijanym amerykańskim generałem w polskim pociągu. Posłuchajcie tego, bo to naprawdę jest prześmieszne. Ja teraz zacytuję, wszystkie media o tym dzisiaj piszą, zacytuję na przykład portal RMF.fm. Słuchajcie, sprawa dotyczy generała Antonio Aguto, który był dowódcą jednostki odpowiadającej za wsparcie Ukrainy. I cóż zrobił ten generał? W 2024 roku, teraz on już jest w ogóle w stanie spoczynku, zakładam, że pewnie po tym incydencie go się pozbyto. Otóż pojechał w maju 2024 roku na Ukrainę. No, rozmawiać jak na czele misji amerykańskiej z Ukraińcami. I posłuchajcie, podczas hucznej kolacji ze swoimi gospodarzami ukraińskimi wypił dwie półlitrowe butelki gruzińskiego trunku o nazwie Czacza, który ma 40-50%. Był nietrzeźwy jeszcze następnego dnia podczas spotkań służbowych, w tym z sekretarzem stanu Antony Blinkenem i przedstawicielami ukraińskiej armii. W tym stanie był, że w trakcie tych spotkań upadł na ziemię kilka razy, nabawiając się wstrząsu mózgu i miał wielki fioletowy siniak na środku czoła, który wywoływał zdumienie wśród tej oficjalnych delegacji, bo tam był Blinken w ogóle tego dnia. No ale słuchajcie, to nie koniec. Byli jego, aż Amerykanie, zaniepokojeni jego stanem, bo się bali, że to nie wynika z upojenia alkoholowego, ale być może jakiś problem zdrowotny, bo uwaga, nie potrafił sformułować myśli, to jest cytat, krążył wokół tych samych pytań, był powolny, ospały i senny. Słuchajcie, to nie koniec jaj, no bo oni potem musieli wrócić do Niemiec i wracali pociągiem przez Polskę. No i tenże generał, posłuchajcie, wracając do bazy w niemieckim Wiesbaden, zabrał ze sobą super tajne mapy w jakiejś specjalnej tubie. I teraz po pierwsze, nie potrafił dostosować tych map do tej tuby i to wszystko wystawało, wysypywało się, albo nie wiem, może to nie pasowała ta tuba do wielkości tych map, ale to nie koniec. Ta tuba była plastikowa. I teraz słuchajcie, on tą mapę zostawił w tym pociągu, polskim pociągu, wysiadł i nawet nie zorientował się, że ta mapa sobie jeździła, super tajna mapa NATO po Polsce w pociągu. Kto ją znalazł, czy jakaś pani Basia sprzątająca, czy konduktor, czy pasażerowie, nie jest to pewne, no ale jak zobaczyli tam jakieś świecień amerykańskie oznaczenia, no to przekazali ją i zwrócili do ambasady. Nie wiedziałem o takiej historii, muszę przyznać, że srogo się ubawiłem z powodu tego generała, co też jest dowodem na to, że jak się jedzie do Europy Wschodniej na spotkania czy z sojusznikami, to lepiej nie pić, jak się ma słabą głowę. No dobrze, to tyle drodzy Państwo. Proponuję teraz przejść do pytań. Mamy 10 tysięcy na żywo. Zapraszam do zadawania pytań. Pierwsze pytanie. Czy wojna USA z Iranem nie zaczyna przypominać wojny USA z Wietnamem i czy też nie zakończy się klęską i wycofaniem USA? No za wcześnie, ta wojna w Wietnamie trwała, wie pan, znacznie dłużej. My tu mamy dopiero 3 tygodnie. Ameryka nie przegra tej wojny w takim sensie, że zostanie pokonana, tak? Będzie musiała kapitulować przed Iranem, no to jest jasne. Ameryka może po prostu nie zrealizować swoich celów. Co, tak jak mówiłem wcześniej, spowoduje trudne pytania ze strony opozycji, własnej frakcji w Partii Republikańskiej, chociażby ruchu MAGA, to po cośmy się tam władowali. Cytowany Andrew Michta napisał takiego tweeta. Czy wy se zdajecie sprawę, jaka będzie konsekwencja dla Ameryki, ale również oczywiście polityczna dla Trumpa, jeżeli my po tej wojnie po prostu się stamtąd wycofamy, wydając takie pieniądze, dezorganizując światową gospodarkę, odsyłam do wczorajszego odcinka z Pawłem Jerzewskim, no to po prostu katastrofa. Katastrofa, jeżeli nie uda się zmienić tego reżimu. Pod każdym względem będą pytania, po co pieniądze, po co przelew krwi. Trump będzie miał bardzo duży problem. Jaki jest według Ciebie najczarniejszy możliwy scenariusz tego konfliktu? Pyta pan Wojtek Kos. Przedłużanie się tego konfliktu. On musi się szybko zakończyć. Dlaczego w USA, pyta Łukasz, przejmują się śmiercią kilku Amerykanów, skoro każdego dnia w kraju umierają setki z powodu narkotyków, wojny, gangów? Coś z tym krajem jest nie tak. No nie przesadzajmy, to jest trochę tak, że no, jak w Polsce ginęli żołnierze na wojnie w Afganistanie czy Iraku, też ich zdjęcia były na pierwszych stronach gazet, też bardzo się tym przejmowaliśmy, co nie zmienia faktu, że nie wiem, na drogach w Polsce było niebezpiecznie i dużo ludzi ginęło w wypadkach komunikacyjnych, prawda? No jednak widzieliście pewnie te zdjęcia tego żołnierza, który miał trójkę dzieci, osierocił, małych takich bobasków, tam otoczony jest nimi, to jest bardzo wzruszające, tak? Z jednej strony republikanie mogą pokazać, proszę bardzo, tu poległ za ojczyznę nasz bohater, a z drugiej strony demokraci mogą zadawać właśnie niewygodne pytania, a na pewno za naszą ojczyznę poległ, czy może za ojczyznę Bibiego. Okej, okay. Mońki pozdrawiają, pozdrawiam pana Zbigniewa, oczywiście. Jakimi zdolnościami dysponują Huti, czy jest możliwe, że zablokują kolejną cieśninę? No już nie mówiłem o tym dzisiaj, bo to wczoraj część pod koniec live'a temu poświęciłem. No to byłaby oczywiście katastrofa. Jeżeli Huti zablokują cieśninę w Morzu Czerwonym, zablokują możliwość przepłynięcia przez kanał Suezki, no to w ogóle już świat może, możemy wyłączyć światło i wyjść, nie? Gasić światło i wyjść. To byłaby jakaś totalna katastrofa, no bo to drugi kluczowy komunikacyjny szlak zostałby zamknięty, no i statki handlowe i inne musiałyby pływać, również tankowce wokół Afryki. Słabo, bo to przedłuża całą podróż o 10-20 dni, no i oczywiście wzrastają w gigantyczny sposób koszty, cały łańcuch dostaw się po prostu załamuje, jak spróchniała gałąź i cały świat miałby jeszcze większy problem. Więc miejmy nadzieję oczywiście, że to się nie stanie, że szybko ta wojna się skończy, bo wszyscy przecież za to zapłacimy, prawda? Już benzyna jest piekielnie droga. Tu słusznie pani Wiolka prosi, żebyście pisali małpa, historia realna, wtedy na czerwono mi się poświetla i widzę pytania. Orbat, czy elity europejskie i światowe zaczynają sobie zdawać sprawę, że Trump może być niepoczytalny i zaczynają traktować go tak, jak na to zasługuje? Nie wiem, czy on jest niepoczytalny, no zgubiła go po prostu zbytnia pewność siebie, tak mi się wydaje. To, że on ma taką tendencję do mówienia jakichś nieprawdopodobnych andronów i zaprzeczania sam sobie, no to nie jest nic nowego, prawda? Widzieliśmy to od dawna. A tu go zgubiła pewność siebie, no Mersheimer powiedział o tym, tak, że on myślał, że uskrzydlił go ten sukces, zawrót głowy od sukcesów, cytując klasyka. Po szybkim zwycięstwie w Wenezueli uwierzył, że może właśnie na tej szachownicy przysłowiowej zbijać laufrem kolejne piony, a okazało się, że koń zrobił unik i mu wskoczył na plecy. I jest teraz, czy też goniec, przepraszam, szachiści mnie tutaj zaraz odsądzą o czci wiary. Więc jest teraz problem. Nie szukałbym teraz jakichś tutaj naukowych, medycznych powodów tych zachowań Trumpa, no po prostu zgubiła go pyszałkowatość, pewność siebie, zignorował te wszystkie raporty wywiadowcze, że to się skończy katastrofalnie, że Ameryka nie ma pomysłu na odblokowanie cieśniny Ormus, no i teraz wdepnął, no. Czy Europa mogłaby się po cichu za plecami USA dogadać z Iranem? To już się dzieje. Chodzi o transport, oczywiście pyta pan BN, towarów i surowców. To już się dzieje. Francuzi już rozmawiają. Wczoraj Macron poinformował, że rozmawiał z prezydentem Iranu. Włosi się dogadują. No i myślę, że to jest racjonalne rozwiązanie. Tak? Jest ten system identyfikacji. AIS on się bodajże nazywa i dobrze byłoby, żeby Irańczycy przepuszczali statki handlowe europejskie. No, w końcu nie jesteśmy stroną tej wojny. Przypominam, że już był raz kazus, kiedy Ameryka skorzystała z artykułu 5 NATO, mam na myśli wojnę w Iraku, no ale wówczas, czy w Afganistanie, przepraszam, ale wówczas była taka narracja, że została zaatakowana przez Al-Kaidę. Chodzi o atak na World Trade Center, no i NATO jest paktem obronnym, tak? To znaczy broni swoich członków przed agresją, w związku z tym od biedy te wojny bliskowschodnie Busha można było pod to podciągnąć, oczywiście ekwilibrystycznie, ale jednak, tak? No ale przecież tu jest stroną agresywną Ameryka, nie ma zapisane w NATO żadnego takiego prawa, że jak ktoś się ładuje w jakieś napastnicze, agresywne wojny, to my mamy mu pomagać. No. To nie tak działa. Dobra. Czy widział pan, że drugie wideo Netanyahu było fake? Nie, nie wiedziałem o tym, że drugie wideo Netanyahu było fake, ale tych wideo, nie wiem, jak jest drugie, bo ja widziałem 10 wideo różnych. Jeżeli ma pan na myśli tak, jak Netanyahu tańczy i szaleje w tym, w kawiarni, no to się domyśliłem, że to jest fake, tak. Aha, jest jeszcze przeróbka, że Mocztaba odwiedza tą samą kawiarnię. Widzieliście to? Ktoś zmontował to w ten sposób. Ja też żyję, moment, hello. I Mocztaba też tańczy i szaleje i w tej samej kawiarni w Tel Awiwie kupuje kawkę. Więc oczywiście jesteśmy w dobie AI. Bóg wie, co jest prawdą, co nie. Katarzyna Więcławska. Czy zaatakowanie Iranu przez USA świadczy o ich słabości? Czy żeby USA zachowało hegemonię, będzie musiało rozpocząć konflikt z Chinami, czy Chiny muszą tylko czekać? Czy to świadczy o słabości amerykańskiej? No to jest jedna z teorii, tak, że odchodzący hegemon nie może się pogodzić z tym, że traci pozycję dominującą na świecie, hegemoniczną, no i po prostu pokazuje, nie, jesteśmy silni, potrafimy tam bombardować, bić i tłuc, prawda? Może to jest jedna z teorii oczywiście. Czy Ameryka pójdzie na wojnę z Chinami? Wiecie co, po tym, co Ameryka pokazała na wojnie z Iranem, no to z czym do ludzi, bym tak powiedział, tak? No... Nie mówiliśmy jeszcze o tym historii realnej, no ale jeżeli oni nie są w stanie sobie poradzić z Iranem, no to wyobraźcie sobie teraz starcie z dysponującą nowoczesnymi rakietami, lotniskowcami, armią chińską, która tych dronów i robotów to może nie mieć tam 100, 500 czy 5 tysięcy, tak jak mogą mieć ajatollahowie, tylko nie wiem, miliony, tak? Pamiętajcie o tym, że jednym z głównych celów operacji jest to, o czym mówią Izraelczycy. Widziałem taką informację, że tam w jakimś okresie czasu, czy miesięcznie, czy coś takiego, Irańczycy mogli produkować 100 pocisków. Teraz Izrael mówi, że ze względu na to, że tam pobombardowały im te zakłady, no to oni już nie mogą, zero mogą produkować. Z Chinami się tego nie da zrobić. Chiny są tak olbrzymie, mają te swoje zdolności produkcyjne, że mogą miliony tych dronów wyprodukować. I to dopiero Amerykanie mieliby problem, gdyby próbowali na Pacyfiku powtórzyć taką zabawę. Także raczej, jeżeli Amerykanie będą rozsądni, no to doświadczenia tej wojny powinny ich skłonić do tego, że trzeba się chyba jednak pogodzić z tym, że to senevrati, jednobiegunowa chwila się kończy i że teraz będą inne równorzędne mocarstwa na świecie. Także no, oczywiście Trump, czy inny prezydent amerykański może zrobić, podjąć różne nieracjonalne decyzje, ale ja bym na ich miejscu się, szczególnie po doświadczeniach tej wojny, nie pakował w jakikolwiek konflikt zbrojny z Chinami, bo po prostu mogą dostać w skórę. Biesow, czy powinniśmy się mieszać w takie konflikty, jak ten na linii Grenlandia-USA, demonstrując jedność małych państw regionu wobec mocarstw? No to jest bardzo trudna sprawa. No. Na pewno nie powinniśmy się mieszać w konflikt Iranu z Ameryką. No a w ogóle dylemat, jaki mamy w konflikcie Dania Stany Zjednoczone o Grenlandię, no jest w ogóle bardzo poważny, no bo jesteśmy, to są nasi sojusznicy i to są nasi sojusznicy, tak? Jeden jest silny, no to logika by wskazywała, że lepiej się z tym silnym trzymają, no ale z drugiej strony Dania jest bliżej, nie? A Ameryka coraz więcej wysyła sygnałów, że zaraz to NATO w ogóle opuści i porzuci Europę. Trump mówi o tym wczoraj i przedwczoraj otwartym tekstem, w związku z tym to logika wskazywałaby, jednak może się trzymać lepiej tej Europy, ale skoro są takie dylematy, to najlepiej po prostu zachować neutralność w tej sprawie, przyglądać się rozwojowi sytuacji. Miejmy nadzieję, że sprawa z tą Grenlandią jakoś się rozejdzie po kościach. Dobrze, czy to chodzi o Frankensteina? Pyta pan Krzysztof. Nie wiem, chodzi o tą teorię, że to cała wojna ma przykryć tą aferę. Nie dysponuję wiedzą w tej sprawie. Tsushima, kiedy znowu popłyną tanie węglowodory z Rosji? No już co wczoraj o tym mówiliśmy, że już premier Belgii powiedział, że to jest jedyne rozsądne rozwiązanie w tej sytuacji. No, że skoro Amerykanie swoją lekkomyślnością zablokowali dostawy surowców z Bliskiego Wschodu, to trzeba się dogadać z Rosją. 4 lata wojny na Ukrainie nic nie dały, w związku z tym nasze gospodarki potrzebują surowców. Trzeba ich Po prostu trzeba je kupić tanio od tego, kto sprzedaje. Myślę, że im dłużej to będzie trwało, tym więcej takich głosów w Europie się podniesie. W skali 1 do 10, jak bardzo jesteśmy safe? 9. Tylko swoimi słowami. O, pozdrawiam pana. Być może pamiętasz, Piotrze, że wspomniałem o tym, że Trump się upomni o polskie wojsko. Decyzja powinna być jedna, żadnego wojska i tak powinno zrobić każde państwo NATO. Zgadzam się. Negatyw. Bardzo dużo mówi się o Arabii Saudyjskiej, Chinach, Stanach odnośnie konfliktu z Iranem, a jakie nastroje panują w Pakistanie, Indiach czy Japonii? Nie wiem, jakie panują nastroje w Pakistanie. Pakistan teraz jest zajęty wojną z Afganistanem, ma swoje problemy. Japonia jest oczywiście bardzo zaniepokojona całą sprawą, ale odmówiła Amerykanom udziału w tej wojnie. No, pamiętacie słynny tweet Trumpa na ratunek, w którym Japonia została wymieniona. Japonia wczoraj powiedziała, że nie weźmie w tym udziału. No a Indie? Indie robią interesy, chyba są najbardziej zadowolone, bo mogą kupować ropę od Rosji, bo jak wiecie, Trumpinio zniósł embargo na rosyjską ropę. W związku z tym pięknie. Taniutka ropa płynie sobie z Rosji i Ameryka nie ma się o co przyczepić. Okej. Okay. Czy zaatakowanie Iranu, pyta pani Katarzyna, przez USA świat... Aha, to już było, to zadała pani drugi raz to pytanie, albo ja drugi raz czytam. Czy Turcja odgrywa dziś kluczową rolę? Czy Polska powinna zacieśnić z nią współpracę? Jak się w to wpisują neoosmańskie ambicje Erdogana? Oczywiście, no ja uważam, że Turcja jest stałym takim sojusznikiem dla Polski. Jest przecież głównym rywalem Rosji w basenie Morza Czarnego, zajmuje kluczowe geopolityczne miejsce na świecie, mamy tradycję niezłych stosunków z Turcją, a jaka Turcja, to już nie chcę się powtarzać, bo już to mówiłem 3 razy na tych live'ach, Turcja ogólnie zaniepokojona tym, że Izrael, używając do tego amerykańskiego młotka, rozwala sobie kolejnych rywali w walce o hegemonię regionalną, tak? To znaczy powód tej wojny jest jasny, Izrael nie chce, żeby i cel tej wojny. Izrael nie chce, żeby Iran był zbyt silny. I po Iranie możemy być my, obawiają się mężowie stanu w Ankarze. To w tym momencie z kim trzymać, pyta Luke. Niemcy są złe, Unia zła, Trump świruje, wywijanie szabelki na prawo i lewo. Z kim trzymać? Z Polską trzymać, drogi panie. Z Polską. A co do konkretów, prowadźmy politykę wielowektorową. Starajmy się brać tyle, co się da wyciskać z Ameryki i bezpieczeństwa. Ekonomicznie współpracujmy jak najbliżej z Europą. Handlujmy z Chinami, nie dawajmy się Amerykanom tarabanić w jakiś konflikt z Chinami, bo nie mamy żadnych sprzeczności interesów z Chinami poważnych, a wspólnotę mamy owszem, handlową, ze względu na nasze położenie geopolityczne. Blokujmy się, przecież inaczej może, no, miejmy dobre relacje z państwami regionu, grajmy na wielu fortepianach. Nie musimy, tak jak generał Władysław Sikorski, który nazywany był przez niektórych złośliwie człowiekiem bluszczem, powijać się po prostu histerycznie wokół jakiegoś jednego mocarstwa, bo potem się skończy tą sceną, kiedy Władysław Anders poszedł pod koniec wojny do Churchilla, a Churchill powiedział, może pan sobie zabrać te swoje dywizje. Nie potrzebujemy ich już. Czy grozi nam atak Rosji? Nie, nie sądzę. Nie, na razie nie. Dobrze, jakie mogą być konsekwencje udziału polskiego okrętu w tej wojnie? Czy czas rozważyć nasze sojusze? Jakie mogą być konsekwencje, pyta pan tylko swoimi słowami? No możemy go stracić, możemy po prostu zostać zatopiony przez jakiś dron. Jeżeli tam wyślemy okręt, no to znajdziemy się w rejonie działań wojennych jako sojusznik strony napastniczej w tej wojnie, w związku z tym strona broniąca się będzie mogła uznać nasz okręt wojenny za uzasadniony cel. Dostanie taki okręt po prostu 2-3 drony, albo dron nawodny i zatonie, no i poginą polscy marynarze. W ogóle broń Boże tego typu pomysły. Lepiej narazić się na gniew imperium, niż żeby polskie matki miały opłakiwać swoich synów, którzy zginą w jakiejś absurdalnej po prostu awanturze Trumpa. No dobrze, drodzy Państwo, proponuję, bo już zagadaliśmy się, zawsze jest taka umowa, że godzina, ale dzisiaj dłużej, no bo ja dłużej gadałem. Ale to tyle się dzieje, drodzy Państwo. Jeżeli się coś wydarzy, to jutro o 12 zapraszam Państwa na live'a. No chyba, że wiecie, będzie jakieś super przełomowe wydarzenie. No, jak się wojna skończy, to zrobię jeszcze dzisiaj w popołudniowym paśmie jednego live'a, ale miejmy nadzieję, że no fajnie byłoby, oczywiście tak, ale plan jest na razie taki. Jutro live, o 20 jutro odcinek, a tymczasem oglądajcie odcinek z Pawłem Jeżowskim z wczorajszego wieczoru o ekonomicznych skutkach tej wojny, o tym, w jaki sposób wojna w Iranie wpłynie na nasze portfele i na polskie firmy. Znowu dziękuję za wsparcie od tego samego wspierającego, Uniwiller. Bardzo, bardzo dziękuję. Więc tak, drodzy Państwo, taki jest plan na najbliższy czas i oczywiście zapraszam wszystkich w sobotę. Będzie Andrzej Kochut, będzie profesor Guralczyk. Spotkanie odbędzie się w formule Historia Realna na żywo w Krakowie, w Centrum Konferencyjnym ICE o godzinie 19. Powtarzam, w sobotę 21 marca. Mieliśmy 40 wejściówek. Wczoraj na czacie wrzuciłem adres e-mail. Poszły w sekundę dosłownie, więc konferencja już niestety będzie trzeba zapłacić za wstęp. Ci, którzy się na te 40 darmowych wejściówek, które mieliśmy dla naszych widzów, nie załapali, no ale jesteśmy gośćmi na tej konferencji, więc jakby takie są reguły gry. Także do zobaczenia jutro. Piotr Zychowicz, Historia Realna, historia dzieje się na naszych oczach. Dziękuję wszystkim uczestnikom tego Q&A i oczywiście niestrudzonej administratorce pani Wiolce Wel Monice. Trzymajcie się. Niedługo widzimy się znowu.